Dobrze, a ja chcę skorzystać z okazji dzisiejszego dnia i co nieco powiedzieć o mistrzowskim planie naszego Mistrza, Pana Jezusa Chrystusa, na temat przemiany świata, zdobycia tego świata dla Ewangelii. I kiedy pomyślimy o Jezusie, to wiemy, że Jezus miał głęboki plan. To nie był przypadek, w jaki sposób On się pojawił na tym świecie i w jaki sposób postanowił działać w tym świecie. I tak jak często odwołuję się do tego wersetu z Księgi Izajasza z 54 rozdziału, że oto przyszedł czas, żebyśmy poszerzali nasze paliki. I zrobiliśmy to też bardzo dosłownie, powiększając miejsce też w tej naszej sali, wiedząc, że potrzebujemy miejsca na nowych ludzi, ale to poszerzenie też dokonuje się nie tylko w naszych sercach, ale że my potrzebujemy jako Kościół cali się przygotować na pomnożenie, na poszerzenie też, że będzie więcej ludzi. Tak? To się z czymś wiąże, ponieważ Jezus miał swój sposób na to, w jaki sposób Kościół ma się pomnażać. I kiedy spojrzymy na Nowy Testament i to, w jaki sposób w Nowym Testamencie funkcjonuje Kościół, to mnie to pewnego dnia zdumiało, że tak naprawdę w Nowym Testamencie nic nie przeczytacie o tym, jak ma wyglądać nabożeństwo, że ma być godzinne uwielbienie, godzinne kazanie, zbiórka kolekty, coś z tych rzeczy. Tak naprawdę nic o tym nie ma mowy. To, że jest uwielbienie czy kazanie, to, no to trochę, że tak powiem, Kościół przejął z funkcjonowania synagogi żydowskiej. Ale tak naprawdę, czy w listach coś o tym czytamy? Bardzo niewiele, jeśli w ogóle cokolwiek. Apostoł Paweł na przykład w pierwszym liście do Koryntian w 14 rozdziale mówi o tym, chociaż to bardziej można było odnieść do spotkania małej grupy domowej, bo Kościół często spotykał się po domach. Paweł na przykład często pozdrawiam Kościół spotykający się w domu takiej i takiej rodziny. I Paweł na przykład mówi, że ktoś podzieli się pieśnią, psalmem, ktoś inny słowem proroczym, ktoś inny słowem poznania i tak dalej, i tak dalej. Więc to niekoniecznie musiało być nawet na nabożeństwie, tylko w mniejszej grupie mogło się wydarzać. Więc to jest ciekawe, wiecie, że Nowy Testament tak niewiele na ten temat mówi. A dzisiaj, jak można powiedzieć, że patrzymy na świat, to funkcjonowanie Kościoła, no to po pierwsze nabożeństwa. To jest jakby centrum tego życia Kościoła. Ale kiedy przyjrzymy się w Nowym Testamencie, to zauważymy, że to nie do końca tak jest. Ja nie dyskredytuję przez to nabożeństw, że to nie ma sensu i tak dalej, to nie o to chodzi. Ale chcę jakby zwrócić uwagę na inną rzecz. I kiedy spojrzymy na służbę Jezusa, przeczytam może fragment z Ewangelii Mateusza z 4 rozdziału, od 18 wersetu do końca tego rozdziału, to czytamy tak, jak się zaczęło początki służby Jezusa. Przechadzając się wzdłuż jeziora Galilejskiego, Jezus zobaczył dwóch braci. Byli to Szymon zwany Piotrem i Andrzej jego brat. Zarzucali oni sieci, gdyż byli rybakami. Chodźcie za mną, zawołał do nich Jezus, uczynię was rybakami ludzi. Na te słowa bez wahania pozostawili sieci i poszli za nim. Nieco dalej Jezus dostrzegł innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, jego brata Jana. Ci wraz ze swoim ojcem naprawiali w łodzi sieci i ich również powołał. Oni także pozostawili łódź oraz swojego ojca i natychmiast poszli za nim. Wówczas Jezus zaczął chodzić po całej Galilei, nauczał w tamtejszych synagogach, głosił dobrą nowinę o królestwie i uzdrawiał wszelkie choroby oraz wszelkie ludzkie niedomagania. Wieść o nim rozeszła się po całej Syrii, sprowadzano zatem do niego wszystkich, którzy się źle czuli. Cierpieli na różnego rodzaju choroby, których trafiły bóle, byli dręczeni przez demony, epilepsję i paraliż, a on ich uzdrawiał. Tak to podążały za nim wielkie tłumy ludzi z Galilei i Dekapolis, z Jerozolimy, Judei i zza Jordania. Trochę tak jak ewangelista tutaj pisze, to co się tak wydaje, że Jezus szedł, zobaczył dwóch ludzi, jakby pierwszy raz w życiu i mówi, chodźcie za nim, a oni jak tak, nie wiem, zaraz poszli za nim bez niczego, pierwszy raz w życiu człowieka widzą, ale powiedział, chodźcie za mną, to oni wszystko zostawili i poszli za nim. No tak to nie do końca było. Mateusz trochę, że tak powiem, skraca pewną historię. Z innych Ewangelii wiemy, że oni już znali Jezusa prędzej, że Jan Chrzciciel już powiedział o Jezusie, że to jest Baranek Boży, że to, co tutaj jest powiedziane, uczynię was rybakami ludzi, to ewangelista Łukasz bardziej rozwija, że tam właśnie Piotr przypadł do stóp Jezusa i powiedział, ja jestem człowiek grzeszny, po tym niesamowitym połowie ryb. I to wtedy Jezus powiedział, pójdźcie za mną. Oni wiedzieli, poznali się, że tak powiem, trochę na Jezusie i zobaczyli w nim kogoś niezwykłego, za kim chcą pójść i zostawić swoje życie. Ale w tym fragmencie możemy zauważyć takie dwa kierunki służby Jezusa. Od początku Jezus zaczął powoływać uczniów. I to był pierwszy aspekt Jego służby, że On powoływał bardzo osobiście, indywidualnie, konkretnych ludzi, chodźcie za mną, a po drugie, że działał wśród tłumów. I to tam uzdrawiał, głosił Ewangelię Królestwa i tak dalej. I szły za nim tłumy. Ale to, że Jezus... Wiecie, czy Jezus nie mógł zrobić tak, że mógłby porwać za sobą tłumy? Dla Niego żaden problem. I tak, chociaż nie chciał za bardzo to robić, i tak tłumy za Nim szły, porywał w pewien sposób te tłumy, chciały Go obwołać królem nieraz i tak dalej, ale Jezus mógł śmiało, nie wiem, pójść do Rzymu, parę spektakularnych cudów pokazać i, że tak powiem, zdobyć cały Rzym, porwać tłumy i tak dalej. Można powiedzieć, że w pewien sposób nawet Kościół później tak zrobił. Rzymskokatolicki. Władza polityczna objął panowanie nad całą Europą. Wielka władza papieży. Żaden król nie pisnął. Papież, już to było, że tak powiem, ostateczne słowo. Jak to się skończyło, to wiemy. Wszyscy byli nawracani mieczem. Jak się komuś coś nie podobało i tak dalej. Wiemy, jak to się skończyło, że Europa stała się chrześcijańska. Ale czy rzeczywiście ludzie zostali przemienieni? Kupczenie tytułami biskupów i tak dalej, kiedy to stało się władzą polityczną, nie chcę o tym mówić, bo albo o tym wiemy, albo łatwo się o tym dowiedzieć, co w historii Kościoła poszło bardzo nie tak. Kiedy właśnie tą drogą Kościół zaczął iść, ale Jezus tą drogą nie poszedł. On działał wśród tłumów, głosił Ewangelię, ale tak naprawdę, kiedy chcemy zwrócić uwagę na to, co było w centrum Jego służby, to zwrócimy uwagę na to, że w centrum Jego służby było uczniostwo. Czynienie uczniami ludzi. On tak, działał wśród tłumów i uważam, że to było świetne przygotowanie dla późniejszego Kościoła, bo kiedy później Kościół zaczął mówić, głosić świadectwo o Jezusie, to łatwo było temu Kościołowi spotkać ludzi, których Jezus uzdrowił, którzy słyszeli Jezusa, którzy w jakiś sposób z Nim się zetknęli. I łatwiej było Kościołowi na tej bazie później też działać i głosić świadectwo, bo wszyscy słyszeli o Jezusie. Tak? W pewnym momencie już po śmierci Jezusa, kiedy Jezus rozmawia ze swoimi dwoma uczniami w pewien sposób taki, że oni Go nie poznali, że to jest On i oni mówią do Niego, to Ty jesteś jedynym, który nie wie, co tu się w ogóle dzieje w tym Jerozolimie i tak dalej? Co się wydarzyło? Tak? Czyli to, co zrobił Jezus, w pewnym momencie stało się tak głośne, że nie było człowieka, który by nie słyszał o Jezusie w Izraelu i okolicach. Ale widzimy, że Jezus skupił się na grupie uczniów. I w Ewangelii Marka, w 3 rozdziale, kiedy tych uczniów zaczęło przybywać, czytamy od 13 wersetu. Jezus następnie wszedł na górę, po czym przywołał do siebie tych, których On sam chciał. A oni przyszli do Niego. I powołał 12, których też nazwał apostołami, wybrał ich po to, by mu towarzyszyli, by móc ich posyłać do głoszenia dobrej nowiny oraz by ich obdarzyć władzą wypędzania demonów. Według innych ewangelistów, akurat tutaj Marek o tym nie mówi, ale Łukasz już tak, że kiedy uczniów zaczęło przybywać, że już nawet z tych uczniów zrobił się jakiś tłum, to wtedy Jezus wybrał sobie z tej większej grupy uczniów 12. Tutaj ten fragment chcę przeczytać ze względu na inną rzecz, którą wspomina tylko ewangelista Marek. Ale tak naprawdę, kiedy patrzymy w Ewangeliach, widzimy, że Jezus miał różne kręgi uczniów. I nawet są podane nam w niektórych sytuacjach liczby. Raz Jezus wysyła 70 po dwóch, dwójkami, na to, żeby szli i głosili Jego Królestwo. Tak, czyli tych uczniów było więcej. Po Jego zmartwychwstaniu czytamy o tym, że zebrało się nawet 500 uczniów w jednym miejscu. W Wieczerniku potem oczekiwanie na obietnicę Ducha Świętego jest wspomniane o 120 uczniach, którzy zebrali się, by oczekiwać tam obietnicy Ojca. Ale Jezus, widzimy, że kiedy już tych uczniów przybywało, wybrał 12. Z jednej strony tak, 12, bo 12 plemion Izraela, bo ta liczba ma też swoje znaczenie i tak dalej, ale z drugiej strony 12, bo to jest mała grupa. I dzisiaj naukowcy, którzy zajmują się relacjami międzyludzkimi, zauważyli, że grupa pomiędzy 6 a 12 osób to jest najbardziej optymalna grupa, w której powstaje środowisko relacyjne, gdzie ludzie mogą wzajemnie w relacjach na siebie oddziaływać i taka grupa najbardziej przemienia charakter drugiego człowieka. Człowiek najbardziej się zmienia, funkcjonując właśnie w takiej grupie ludzi, bo tam są najsilniejsze oddziaływania relacyjne. I nawet jest takie wyliczenie, że w przypadku 4 osób relacje pomiędzy każdą z nich dają nam liczbę 12 powiązań. Bo to jest nawet taki wzór. 4 razy 4 minus 1, tak? Czyli zawsze ta jedna, bo powiedzmy siebie wyłączam z tej grupy i z trzema innymi osobami mam relację, więc 4 razy 3 z trzema innymi osobami daje 12 powiązań. Ale w grupie, która już jest sześcioosobowa, to jest 32 powiązania. W grupie, która ma 12 osób, to już są 132 powiązania. Ale w grupie, która ma 20 osób, to już jest 380 powiązań. Czyli widzimy, że w tej grupie, która jest w mniejszym gronie, istnieje największa dynamika oddziaływania w relacjach na siebie. Bo im więcej ludzi, tym luźniejsze stają się relacje. Rzadszy kontakt. Już na siebie tak nie możemy oddziaływać. Więc grupa, którą Jezus wybrał, to była najbardziej optymalna grupa, żeby wpłynąć na ich życie i głęboko odbić w nich siebie. Dlatego Jezus, czytamy, powołał ich apostołów, wybrał ich po to, czytamy w 14 wersecie, by mu, dla trzech rzeczy, by mu towarzyszyli, by móc ich posyłać do głoszenia dobrej nowiny oraz by ich obdarzyć władzą wypędzania demonów. I ta pierwsza wydaje się być taka prosta i taka zwyczajna, cóż w tym niesamowitego, ale aby z nim byli. Aby z nim byli. I dlatego w centrum uczniostwa jest Jezus. Aby oni z nim byli na tyle blisko Niego, żeby napełnili się Jego życiem. Przez te ponad 3 lata, jakieś 3,5 roku, żeby Jezus tak głęboko wpłynął na ich życie, że w ich życiu odbijało się Jego życie. Jego życie. Dlatego, że z Nim przebywali praktycznie, że non-stop. I czy Jezus nie mógł, nie wiem, zrobić seminarium? Dzisiaj otworzyć jakąś szkołę i tak dalej, ale to by nie wywierało takiego wpływu. Dzisiaj my żyjemy w kulturze, która jest oparta na greckiej i tak dalej, gdzie szkolnictwo jest oparte na przekazywaniu wiedzy. ale w kulturze bliskowschodniej i w stylu, którym Jezus uczył, to nie jest tylko przekazywanie wiedzy, ale stylu życia. Przez przykład. Że Jezus stał się dla nich przykładem. Że tak można powiedzieć innymi słowy, że Jego kazanie życia, kazanie Jego życia mówiło do nich non-stop. Non-stop. Więc Jezus ich wybrał, aby z Nim byli po to, żeby odbić w nich samego siebie. Chciał ich mieć na tyle blisko siebie, żeby móc wywrzeć ten właśnie głęboki wpływ na ich życie. Po drugie, wybrał ich po to, by móc ich posyłać do głoszenia dobrej nowiny. U Jezusa widać tą strategię i ten plan, że to nie było tak, że Bóg kogoś powołał i mówi, a teraz idź Pan z Tobą. A Ty nawet pojęcia nie wiesz, co masz robić. Człowiek się tego potrzebuje nauczyć. Oni i u Jezusa możemy zauważyć tą metodę. On robi, oni patrzą. Jak oni się już trochę napatrzeli, to on mówi, a teraz wy. Teraz wy spróbujcie. Teraz was wysyłam. Wy idźcie. Wy idźcie po wioskach. Wy uzdrawiajcie. Wy módlcie się o ludzi, wy wypędzajcie demony i tak dalej, i tak dalej. I kiedy czytamy relacje o tym, że oni wrócili z takiej jednej wyprawy i się cieszyli bardzo, że demony są im poddane i tak dalej, i tak dalej. A Jezus co mówi? Nie. Nie z tego się cieszcie, że demony was się słuchają, ale z tego, że wasze imiona są zapisane w niebie. Czyli innymi słowy było co? Była korekta. Fajnie, coś już nauczyliście się, ale zwróćcie uwagę, że ważniejsze od tego jest to. Innym razem jego nie było. Oni w Ewangelii chcieli z jakiegoś chłopca wypędzić złego ducha i nie mogli. I co jest grane? Do tej pory zawsze się udawało, a tym razem nie. Jezus przychodzi i co mówi? A bo ten rodzaj wypędza się przez post i modlitwę. On wciąż ich czegoś nowego uczył, coś im pokazywał, aż przyszedł taki moment, kiedy mógł odejść i powiedzieć, ale wy już jesteście gotowi, by iść na cały świat i czynić wszystkie narody uczniami. Wszystkie narody, tak? Po tej bardzo intensywnej szkole, w której Jezus ich tego uczył, by móc ich posyłać do głoszenia dobrej nowiny oraz by ich obdarzyć władzą wypędzania demonów. Ja to rozumiem szczerze, że nie chodzi tylko o samo wyganianie demonów, ale o to, żeby niszczyć dzieła diabła w życiu ludzi, z tej duchowej sfery, tej duchowej perspektywy, że też mamy wejrzenie w duchowy świat, jest nam dany autorytet w Chrystusie Jezusie, żeby niszczyć to, co jest z tego złego świata, uwalniać ludzi ze zniewoleń i tak dalej, i tak dalej. Rozwiązywać nieprawe więzy, jakieś kajdany, kruszyć i tak dalej, i tak dalej. Więc to widzimy w życiu Jezusa, że sposobem naszego mistrza i nikt lepszego na świecie nie wymyślił, nie było to, żeby pójść do Rzymu, jakiegoś Cezara, że tak powiem, na kolana sprowadzić, bo pokaże ci moc Bożą i teraz będziesz mi się pięknie tutaj klękał przede mną i wszyscy będą się mnie bali. Łatwo by było w ten sposób tysiące i dziesiątki tysięcy nakłonić do siebie. On wybrał, wydaje się, że znacznie powolniejszą drogę. Nie wybrał jakichś uczonych w piśmie, najbardziej wybitnych, typu Nikodem i tak dalej. Wybrał najzwyklejszych, można by powiedzieć, najprostszych ludzi, którzy się niczym nie wyróżniali. No później się znalazł apostoł Paweł. To była wybitna postać. Bardzo wybitna. Ale w gronie 12, tej dwunastki, nie było nikogo takiego. Nikogo takiego. O kim można by powiedzieć, tak jak później apostoł Paweł pisze, że ktoś jest znacznego rodu, i tak dalej. To byli zwykli ludzie, ale Jezus chciał przez to pokazać, jaką siłę ma ten Jego sposób, Jego mistrzowski plan, kiedy ludzie są z Nim i nasiąkają Jego życiem. Że to przemienia tak głęboko ludzi, że potem ci ludzie są w stanie pójść na świat i ten świat zdobyć dla Chrystusa. Jezus zostawi uczniów z tak zwanym wielkim nakazem misyjnym w 28 rozdziale Ewangelii Mateusza, kiedy mówi na koniec tego rozdziału: odtąd mi jest dana władza nad niebą, nad niebem i ziemią. Tak? Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, szcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co ja wam przykazałem, a odtąd ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Idźcie i czyńcie uczniami. Jezus sam im pokazał, jak On ich uczynił uczniami i powiedział: teraz ja wam pokazałem, parafrazując, pokazałem wam, jak to robić, teraz wy to też róbcie. Też to róbcie. Więc kluczem sukcesu Pana w zdobywaniu świata jest w istocie uczniostwo. Uczniostwo. Ono ma największy wpływ na człowieka. I to jest to uczniostwo w małej grupie. Uczniostwo w małej grupie. Później w historii Kościoła możemy zauważyć, że Kościół odszedł od tego. Przyszły właśnie nabożeństwa, ludzie się zbierali w niedzielę, żeby posłuchać kasty kapłańskiej, która na nowo wróciła. Kościół odszedł od powszechnego kapłaństwa wszystkich wierzących do tego, żeby posłuchać księdza. Potem jak przyszedł Luter i wszedł protestantyzm, no to pewne rzeczy się wiele nie zmieniły, bo księdza zastąpił pastor. I nadal ludzie się gromadzili w niedzielę, żeby posłuchać jakiegoś jednego człowieka i tak dalej. I fajnie, bo ludzie słyszeli Słowo Boże, ale z drugiej strony to nie dawało im przestrzeni do uczniostwa. I Kościół przez wieki wracał do pewnych prawd, które były na początku w Ewangeliach i w pierwszym Kościele, a które później właśnie zostały zasypane przez taki tradycyjny Kościół i zaczął na nowo je odkopywać. I dzisiaj my żyjemy w dobie, czy w wieku, w którym Kościół na nowo odkrywa uczniostwo. Że potęgą Kościoła jest uczniostwo. Jest uczniostwo. I chciałbym powiedzieć wam o czterech małej grupy. Ich może być więcej. Ja wybrałem cztery naj. Dlaczego małe grupy są tak istotne w funkcjonowaniu Kościoła? Po pierwsze, tak jak już trochę powiedziałem, dlaczego Jezus wybrał tą dwunastkę, bo mała grupa jest najbardziej optymalną do tego, żeby tworzyć w niej bliskie relacje i praktykować uczniostwo według wzoru mistrza. Jest najbardziej optymalną grupą, bo tutaj ludzie mogą się naprawdę blisko poznać, naprawdę blisko być ze sobą. W większym gronie to jest coraz trudniejsze. Ale w małej grupie my możemy dawać sobie relacje i być na tyle blisko ze sobą i oddziaływać na siebie. To tak jak trochę w rodzinie. Można być, że tak powiem, przed małżeństwem, chodzić sobie na randki. Jest fajnie i super, jest miło, ale to jest oderwane od życia. To tylko jest jakaś cząstka życia. A kiedy ludzie już staną się małżeństwem, nagle się okazuje, że jest duża różnica. Bo nagle wychodzą różne rzeczy z ludzi, o których wcześniej pojęcia nie mieli. I dlatego małżeństwo jest wspaniałym tyglem, miejscem przemiany charakteru człowieka, jak żadne inne miejsce. I dlatego też mała grupa daje pewną dynamikę, w której ludzie tak, mogą poznać się, ale też się i pokłócić. Bo jak się bliżej poznają, to się okaże, że coś i coś tam jednemu drugiemu się może nie podobać. Gdzie jest okazja do praktykowania przebaczenia, radzenia sobie z różnego rodzaju konfliktami, jak właśnie nie w takich sytuacjach. Bo kiedy ludzie się spotkamy tylko na nabożeństwie, zamienimy ze sobą parę słów, a może i nie, tylko się przywitamy, to nie ma tej przestrzeni. Nikt mi nie nadepnie na odcisk, żeby wylazło ze mnie dziadostwo, które wymaga przemiany, a o którym mogę nie mieć pojęcia, bo nikt tego nie poruszy we mnie. Ale kiedy właśnie jest w małej grupie ta przestrzeń, że ludzie mogą być blisko siebie, zbliżyć się do siebie, wiedzieć, co się dzieje jeden od drugiego, że ktoś jest chory, dlaczego kogoś dzisiaj nie ma. Może dlatego, że się pochorował, a może dlatego, że w jego życiu dzieje się już bardzo dawno źle duchowo, ale nikt o tym nie wie. Bo może rozmawiałeś z tą osobą dopiero parę miesięcy temu, a może pół roku, a może rok temu, a może nawet nie zauważyłeś, że jej nie ma. Dlaczego? Bo za dużo relacji, tak? Słuchajcie, nas jest z dziećmi około 90 osób. Wszystkich. Wiecie, ile to jest powiązań? W przypadku, mówię, 12 osób to jest 132, a w przypadku 90 osób, wiecie, ile to jest powiązań możliwych? 8010. To już jest 8010 powiązań. Jak w takiej grupie, przy takim kościele, którym jest tyle osób, co my, jesteśmy w stanie utrzymać bliskie relacje z wszystkimi? My już nie jesteśmy w stanie. Te relacje muszą się z natury rzeczy stawać luźniejsze, rzadsze, słabsze, o ile nie stworzymy przestrzeni do funkcjonowania w małych grupach. Małych grupach. To mała grupa daje też najlepszą przestrzeń, żeby się uczyć, żeby praktykować pewne rzeczy, brać odpowiedzialność za pewne rzeczy, rozpoznać, jakie kto ma obdarowania, jakie mocne, jakie słabe strony i tak dalej, i tak dalej. W małej grupie, kiedy jestem z tym drugim człowiekiem, najbardziej kształtuje się charakter. Tak jak przy powieści Salomona mówią, żelazo żelazem się ostrzy, a charakter bliźniego kształtuje drugi człowiek. Mała grupa daje taką możliwość. Dlatego Jezus wiedział i to jest najlepsze, co On nam pokazał i nikt nic lepszego nie wymyślił. Mała grupa daje tę przestrzeń. Po drugie, dlaczego mała grupa jest najbardziej optymalna? Po drugie, jest najbardziej uniwersalna, bo kiedy jest więcej ludzi, to jest najlepsza struktura organizacyjna, jaką zna świat. I to akurat Jezus nie wymyślił, tylko to znamy już dużo wcześniej, kiedy Mojżesz, czytamy o tym w 18 rozdziale Księgi Wyjścia, Mojżesz zasiadł od 13 wersetu 18 rozdziału, aby rozstrzygać sprawy ludu. Ludzie stali przed Mojżeszem od rana do wieczora. Gdy też Mojżesza przyjrzał się temu wszystkiemu, co czyni on dla ludzi, zapytał, z jakiego powodu czynisz to dla tego ludu? Dlaczego ty sam prowadzisz ich sprawy, podczas gdy oni wszyscy czekają ustawieni przed tobą od rana do wieczora? Czy nie to dlatego, zaczął tłumaczyć Mojżesz teściowi, że ludzie przychodzą do mnie szukać rady Boga? Przychodzą, gdy mają jakąś sprawę i chcą, abym rozstrzygnął między jedną stroną a drugą, ja natomiast zapoznaję ich z ustawami Boga i z jego prawami. Wtedy też Mojżesza wyraził takie zdanie. Nie robisz tego w najwłaściwszy sposób. Strasznie męczysz i siebie, i ten lud, któremu przewodzisz. Podjąłeś się rzeczy zbyt trudnej dla siebie. Nie będziesz w stanie podołać jej sam. Posłuchaj teraz mojej rady i niech Bóg będzie z tobą. Otóż ty sam, ze względu na lud, pozostawaj blisko Boga. Również ty sam przedstawiaj Bogu ich sprawy. Wdrażaj ich potem w ustawy i prawa i ucz ich, w jaki sposób mają żyć i postępować. Ale upatrz też sobie wśród ludu, ludzi zdolnych, bogobojnych, godnych zaufania, brzydzących się niegodziwym zyskiem i tych ustanów nad ludem jako przełożonych tysięcy, setek, pięćdziesiątek i dziesiątek. Niech oni sądzą lud w sposób stały. Gdy pojawi się jakaś ważna sprawa, niech z nią przychodzą do ciebie. W każdej pomniejsze niech rozstrzygają sami. W ten sposób ulżyj sobie i pozwól im nieść odpowiedzialność wraz z tobą. Jeśli w tej sprawie postąpisz tak, jak ci radzę, a Bóg ci ją przecież powierzył, to będziesz w stanie jej sprostać, a też cały ten lud wróci do siebie w pokoju. Mojżesz posłuchał rady swojego teścia i zgodnie z nią postąpił. Wybrał z całego Izraela ludzi zdolnych i ustanowił ich naczelnikami nad ludem przełożonych tysięcy, setek, pięćdziesiątek i dziesiątek. Zaczęli oni rozstrzygać sprawy ludu w sposób stały, tylko sprawy trudne przedkładali bezpośrednio Mojżeszowi, w każdej sprawie pomniejszej radzili sobie sami. Nic nowego pod słońcem, można powiedzieć, dlatego też mówię, że system małych grup jest najbardziej uniwersalną organizacją, jaką zna świat. Która pozwala zorganizować ludzi i wprowadza pewną strukturę, której najlepiej ludzie mogą się rozwijać i tak dalej, i tak dalej. Jest to uniwersalna, na tyle uniwersalna, że na przykład po armiach, gdyby spojrzeć, w jakim miejsce na świecie byście nie chcieli spojrzeć, zobaczycie, że tak jest zbudowana armia i to od początków historii, wojskowości. Żeby daleko nie sięgać, chociażby po naszej armii. Najmniejsza jednostka w naszej armii to jest drużyna, która ma kilkanaście osób. Kilka drużyn to jest pluton. Kilka plutonów to jest kompania. Kilka kompanii to jest batalion. Kilka batalionów to jest pułk. Kilka pułków to brygada, a kilka brygad to dywizja. Parę dywizji to zaś armia. Najlepsza struktura, jaka jest do tego, żeby zorganizować ludzi i wykorzystać w pełni ich potencjał. Inaczej jest po prostu bajzel. Tak? Tak jak tutaj było, kiedy Jetro powiedział: chłopie, do Mojżesza, toż ty zamęczysz i siebie, i ich. Tak się nie da. Tak? Tak się nie da. Tu była mowa o ludzie, który miał grubo ponad milion, może około 3 milionów ludzi. Ale to nawet już przy takiej grupie jak nasza, to już widać tego sygnały, że tak się dzieje. Bo nie jest się w stanie, ja nie jestem na przykład ze swojej strony, w stanie zajmować się wszystkim. To jest po prostu, jakbym chciał siebie, że tak powiem, wypalić i wykończyć, to tak rób, nie? Ale nie mam takiego zamiaru oczywiście. Ale to tak jest, że na przykład ja czasami z kimś nie rozmawiam jakiś czas. Ostatnio rozmawiałem z pewną osobą, której dawno nie ma. Uświadomiłem sobie, że kilka miesięcy z nią nie rozmawiałem. Kilka miesięcy, no kiedy? Tak? Za dużo ludzi i tak dalej. Więc jest to najbardziej uniwersalna, najbardziej optymalna, najbardziej uniwersalna, po trzecie, najbardziej skuteczna, jeśli chodzi o rozwój i pomnożenie. Też najprostsza. Dlatego, że właśnie w małej grupie, gdzie uczniostwo jest praktykowane, ludzie maksymalnie mogą też wzrastać, dojrzewać i pomnażać się. Bo nieustannie się uczą. Małe grupy są najlepszą siecią do tego, żeby przyjmować nowych ludzi. W przeciwnym razie pojawi się ktoś nowy w zborze. Po nabożeństwie każdy już ma swoje grono, rozmawia i może nawet nie zauważyć tej nowej osoby. Ona szybko zniknie, bo i tak trochę głupio, wszyscy ze sobą gadają, a co ona ma zrobić? Się czuje nie w swoim sosie, tak? I znika. Są sytuacje, nie mówię akurat o nas, tylko znam to jakby z historii innych zborów, że ludzie przychodzili nowi przez ileś nabożeństw i nikt do nich nie podszedł, nawet z nimi nie porozmawiał. Nie zapytał się, co oni tutaj w ogóle robią. Nikt. Nikt. Jak jest dużo ludzi, łatwo przeoczyć takie osoby. Ale kiedy jest mała grupa, no to od razu widać na niej nową osobę. I ktoś się może tą osobą zająć, zaopiekować, zainteresować. Jeżeli ta osoba się nawróci, to zaopiekować się nią. Czy Kościół ma być sierocińcem? Niech się ludzie nawrócą. Panie Boże, to Twoje dzieci. Ja tam nie. Ja odpycham, bo ja nie mam czasu, ja coś tam i tak dalej, tak? Nie. Tak naprawdę w Kościele potrzeba duchowych rodziców, którzy będą gotowi zaopiekować się, wziąć jak za swoje takie dziecko duchowe i zaopiekować się nim, aby wzrastał, aby rosło. I skoro w naszym takim fizycznym wymiarze potrzeba 18 lat, żeby człowiek uzyskał dorosłość, a i wiemy, że może skończyć 18 lat i jeszcze może mieć drugie 18, a nadal jest głupi i niedojrzały, tak? Duże dziecko. To wiemy, że to wymaga wszystko czasu. Czasu. Ile trzeba włożyć wysiłku i tak dalej, żeby wychować człowieka tak, żeby coś z niego było, tak? Andy Stanley, taki człowiek, powiedział taką myśl. Największy wpływ, który możesz przynieść dla świata, To niekoniecznie musi być to, co robisz, ale to, komu pomagasz wzrastać. To, komu pomagasz wzrastać. Komu pomagasz wzrastać? Mała grupa jest najlepszą przestrzenią, gdzie to można praktykować. Bo tam możesz komuś zawsze pomagać wzrastać. Ktoś jeszcze inny powiedział, że najlepszym sposobem utrwalania tego, czego się uczysz, jest uczyć tego innych. Nauczyłeś się czegoś? Przekaż to innym. Jak pokazujesz, jak coś robić, to sam sobie to najlepiej, najmocniej utrwalasz. Więc to jest trzecie naj. I czwarte naj, ostatnie, o którym chcę dzisiaj powiedzieć, to to, że mała grupa jest najbardziej elastyczną formą, która sobie potrafi poradzić w bardzo różnych sytuacjach. W bardzo różnych sytuacjach. Na przykład kościoły domowe w Chinach, gdzie kościołowi oficjalnie nie wolno się spotykać. Nie wolno. Znaczy jest oczywiście chiński kościół oficjalny, ale tam tak jak partia, tylko mówią. Tam jest inna Ewangelia w ogóle głoszona. Według nas przeklęta, bo w ogóle nie mówi o Jezusie Zbawicielu. Dlatego prawdziwy kościół chiński jest pod ziemią. Oni nie mogą się spotkać tak jak my dzisiaj. Dlatego kościoły domowe. My, kiedy byliśmy w pandemii, mogliśmy przekonać się o tym, że w małej grupie jest łatwiej przetrwać tego typu rzeczy. Bo mała grupa jest elastyczna. Mówi się o tym, że tak zwane mega churche po pandemii do dzisiaj nie wróciły do swojej liczby. Porozsypywały się. Bo jakby cała esencja czy istota tych mega churchy polegała na wspaniałym nabożeństwie. I nagle to nabożeństwo nie mogło się odbywać, bo pandemia, bo zakazy i tak dalej. No to jak nie ma tego, no to nie ma kościoła, tak? I chociaż już minęło parę lat od pandemii, to dzisiaj wiele tych dużych kościołów się nie podniosło, nie wróci. Ci wszyscy ludzie, którzy byli przed pandemią, nie wrócili do tych kościołów. Ale kościoły w małych grupach sobie z taką sytuacją świetnie poradzą. Jak prześladowania, jak różnego rodzaju wyzwania. Nie wiem, ktoś był chory w okresie pandemii. Kto się zainteresuje, czy jak nie możesz wyjść z domu, czy ta osoba ma, nie wiem, śmieci ktoś jej wyrzucić, ma przywieźć coś do jedzenia i tak dalej. Mała grupa, żaden problem. To zorganizować, tak? Żeby pomóc takiej osobie. Nam tak się zdarzyło, że akurat święta Bożego Narodzenia byliśmy w kwarantannie. I gdyby nie parę osób z was, które przywoziło nam jedzenie, to byśmy na święta nie mieli nic. Nawet chleba. Ale dzięki temu, że właśnie to jest ta siła Kościoła, tak? Że ktoś zadzwoni i się zapyta, czy czegoś wam potrzeba. Ale w dużej grupie już nawet ktoś mógł nie wiedzieć, że ktoś jest na kwarantannie. No nie ma, bo nie ma go, no. Nie widzieliśmy się, bo wszyscy pozamykani w domach. Więc mała grupa ma ten potencjał, by się rozwijać i tak dalej. Wszystkie największe zbory dzisiaj na świecie są oparte na małych grupach. Bo one dają największą przestrzeń rozwoju. Mega churche, największe, może mają 20-30 tysięcy ludzi. Ale kościoły, które budują się na małych grupach, tak jak największy Yonggi Cho, u pastora Yonggi Cho, który już nie żyje w Korei Południowej, w Seulu, w pewnym momencie dochodzi do miliona ludzi. A takich dużych kościołów, które mają po kilkaset tysięcy, jest trochę też na świecie. I żaden z nich nie jest tylko oparty na nabożeństwach. Ale wszystkie one są w oparciu o małe grupy, które praktykują uczniostwo, a nabożeństwo jest takim świętowaniem, kiedy te wszystkie małe grupy mogą zebrać się razem. Słuchajcie, czytałem w tym tygodniu taki ciekawy artykuł na temat samotności w Polsce przeprowadzony. 68% Polaków doświadcza samotności, druzgocące wyniki badań. A 68% dorosłych Polaków doświadcza samotności. Badacze z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu uważają, że wyniki przeprowadzonych przez nich badań są druzgocące. podkreślają, że samotność może poważnie odbić się na naszym zdrowiu, a problem ten dotyczy zarówno młodych, jak i seniorów. Badanie obejmujące ponad 5 tysięcy osób dorosłych wykazało, że samotność jest powszechnym zjawiskiem w polskim społeczeństwie. Profesor Błażej Misiak, psychiatra z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, zwraca uwagę, że zarówno samotność, jak i izolacja społeczna mogą przyczyniać się do rozwoju wielu groźnych chorób. Według komunikatu uczelni przeprowadzone badanie było jednym z większych tego typu w Polsce. Wzięło w nim udział ponad 5 tysięcy uczestników w wieku od 18 do ponad 80 lat. Wyniki są druzgocące. Ponad 68% osób dorosłych odczuwa samotność, natomiast do izolacji społecznej przyznaje się 23% ankietowanych, wynika z analizy naukowców. Autor badania, profesor Błażej Misiak, podkreśla, że problem samotności, posłuchajcie tego, dotyka przede wszystkim nastolatków, młodych dorosłych oraz osób starszych. Zauważa, że trwające analizy mają na celu ustalenie, czy przeważa samotność przejściowa i naturalna, czy też występuje przewlekła izolacja. Ta ostatnia jest szczególnie niebezpieczna, może prowadzić do uszczerbku zarówno na zdrowiu psychicznym, jak i fizycznym. Seniorzy żyjący w izolacji społecznej są bardziej narażeni na rozwój chorób otępiennych, w tym choroby Alzheimera. Dodatkowo samotność potęguje występowanie licznych chorób przewlekłych oraz zwiększa przedwczesną śmiertelność. Wśród nastolatków i młodych dorosłych. Jak czytałem ten artykuł, przypomniało mi się to, co ostatnio, już wam o tym mówiłem, z czym dzielił się ze mną Jonas Szczewa. Gdzie oni przeżyli wielki rozkwit swojej grupy młodych dorosłych od 7 do ponad 30 osób. Rozwój. I to, co on zauważył, że największą siłą w tej grupie młodych dorosłych są zdrowe relacje. Zdrowe relacje. Zdrowe relacje. Siłą Kościoła zawsze była miłość. I to, co Jezus powiedział, po miłości miłujcie się wzajemnie tak, jak ja was umiłowałam. Jak oni mogli miłować się wzajemnie? Bo on im pokazał, jak ich miłuje. Nie tylko przez to, że najpierw na końcu poszedł na krzyż, ale wcześniej, że umył im nogi, że tak bardzo był cierpliwy dla nich i tak dalej, tak? Że poświęci im po prostu czas. Król Wszechświata. Dla nich. Miał ten czas dla nich. Żeby być z nimi. Miłujcie się wzajemnie tak, jak ja was umiłowałam, bo po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi. Dlatego mała grupa jest najlepszą przestrzenią, gdzie można rzeczywiście siebie nawzajem miłować. Bo powiem wam tak. Myślicie, że w Kościele nie ma samotnych ludzi? Być może nawet pośród nas? Obyśmy się nie zdziwili. Obyśmy się nie zdziwili. Że są ludzie, którzy czują się samotni, chociaż żyją pośród ludzi. I to czasami może być najgorsza samotność. Bo nie taka, że jesteś sam zupełnie, jak taka igła w stogu siana. Nie masz gęby, do kogo otworzyć, bo mieszkasz na jakiejś, nie wiem, Syberii, czy Alasce, albo, nie wiem, Finlandii na północy. Byłem, znaczy w Szwecji byłem na przykład, że od jednego domu do drugiego było 120 kilometrów. Tylko. Ja nie dziwię się, że ci ludzie to mogą się czuć samotni. Ale samotność, kiedy jesteś pośród ludzi. Ale nie powiesz, co cię dręczy. No przecież kogo ty tak naprawdę obchodzisz? Przecież wszyscy inni są zajęci sobą. Tak? Dlatego też, słuchajcie, my jako Kościół, chcąc przygotowywać się na to pomnożenie, chcąc przygotowywać się na to poszerzenie palików, tak? Bo przyjdą dzieci. Potrzebujemy między innymi przygotować się w ten sposób, że stworzyć grupy. Więcej grup. W naszym zborze jest parę grup, ale od kilku spotkań spotykam się z gronem osób, których widzę jako przyszłych potencjalnych liderów grup, żeby stworzyć jeszcze więcej grup. Dlatego, że my jako Kościół stracimy pewną dynamikę, jeśli nie zaczniemy kłaść nacisk na budowanie małych grup. I staniemy się takim kościołem tradycyjnym, który jest oparty na nabożeństwach, które mogą być super, ale im więcej ludzi przybędzie, tym bardziej to będzie luźne i straci siłę. Dlatego, żeby naśladować naszego Pana, potrzebujemy tworzyć małe grupy. Żeby każdy mógł być objęty, czy mieć miejsce dla swojej małej grupy, w małej grupie, gdzie tam będzie można właśnie po prostu siebie kochać. Być ze sobą na tyle blisko, żeby wiedzieć, co u siebie się dzieje. Okazać tą troskę. Bo ja nie jestem w stanie z każdym pogadać. 8010 relacji. Nikt z nas nie jest w stanie. Ale w małym gronie tak. 6-12 osób. Tam jest ta szansa, żeby otworzyć się, dzielić się swoim życiem i tym, co Bóg ze mną robi, i wzrastać. To jest potencjał wzrostu, który jest przed nami do wykorzystania. To jest jak budowanie spichlerza, który może przyjąć ziarno i to ziarno na mnie ucieknie, nie wpadnie gdzieś tam w jakieś dziury i tak dalej, ale będzie przechowywane jak należy. To jest jak ta budowa sieci, która nie jest dziurawa, i kiedy Bóg przyśle ryby, to one nam między oczkami nie przepłyną i nie polecą nie wiadomo gdzie. Zgubią się. Ale będziemy w stanie zaopiekować się każdą praktycznie ilością ludzi. Ilu i Bóg nie przyśle, tak? Przez grupy. To jest jedyny sposób tak naprawdę. Jedyny, bo lepszego nie znalazł Pan. A dlaczego my byśmy mieli wymyślić coś lepszego niż On? Nam bardziej potrzeba naśladować Jego. Ostatnio Denis mówił tydzień temu, że każdy z nas może się zaangażować. Nawet na nabożeństwie. Ale jest też coś więcej, tak? Że każdy z nas może nie tylko przez to, że uczestniczy na nabożeństwie i tylko słucha, ale budować małą grupę. Niektórzy są w małych grupach, niektórzy może nie, albo dawno już nie są. Więc niedługo ruszy coraz więcej grup. Bądźcie też na to otwarci, żeby angażować się w te grupy. Dlatego, że to jest nam niezbędne. Bardzo tego potrzebujemy. Bardzo. Żeby się rozwijać i żeby być gotowi i przygotowani na to też, co Bóg chce nam dać. Pomódlmy się. Panie, chcemy uczyć się od Ciebie i też budować nasz Kościół tak, jak Ty to robiłeś. A Ty pokazałeś nam najlepszy plan. Chcemy w Niego wchodzić, w Niego się uczyć i w tym Kościele tworzyć przestrzeń do tego, żeby każdy miał miejsce, gdzie zbudować bliskie relacje, miał miejsce, gdzie może służyć, gdzie może też otworzyć się i prosić o pomoc. Panie, Ty dajesz przed nami wspaniałą rzeczywistość i to, co jest przed nami, jest niezwykłe. Ty przygotowujesz dla nas coś absolutnie niezwykłego i my chcemy być gotowi. Chcemy też pozwolić się Tobie przygotować, ażebyś Ty mógł pośród nas działać, żebyśmy my wszyscy mogli się rozwijać, żeby potencjał, który pośród nas mógł być bardziej wykorzystany, rozwinięty, aby każdy osiągnął swój potencjał, aby każdy mógł realizować swoje powołanie, aby każdy mógł kochać i być kochany, aby Ciebie było więcej tutaj. Bo to jest Twój sposób, Panie. To jest coś, co Ty przygotowałeś dla tego Kościoła i w czym my chcemy wzrastać. Dlatego, Panie, prowadź nas tym, bo wierzę, że nas w tym kierunku prowadzisz i że tego potrzebujemy. I Ty nas nauczysz i doprowadzisz nas do tego, że będziemy widzieć rozwój, będziemy widzieć jeszcze więcej nowych ludzi, którzy będą wzrastać i będziemy mieć radość, że my sami wszyscy będziemy rosnąć coraz bardziej i bardziej w Chrystusie Jezusie. Niech się to wszystko stanie w imieniu Twoim. Amen.